Pokój Boży, braterstwu. Powiem, że tak trochę zanim rozpocznę i zanim powiem, to tak. Z jednej strony od początku wiedziałem, powiem braterstwu szczerze, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć i nie było mi to trudne w jakiś sposób skomponować temat, a z drugiej strony mam pewną obawę, czy to, co będę mówił, będzie zbudowaniem, a chciałbym, żeby to były słowa Pana Boga dzisiaj do nas powiedziane. Tak chciałbym je, takie mam życzenie i proszę Pana Boga, żeby tak to wyglądało. Wychodząc z założenia, że nieważne, czy to jest Stary Testament, czy to jest Nowy Testament, to są słowa kierowane do mnie. To są słowa przede wszystkim kierowane do mnie. Jesteśmy, mamy tą świadomość, że to jest Boży list do dzieci, do nas i tak je odbieram. I w taki sposób chciałbym się dzisiaj z braterstwem dzielić. Ewangelia świętego Mateusza, 6 rozdział i 12 werset. Wielu braci już wie, co tam jest napisane. Tam są takie słowa z fragmentu modlitwy pańskiej. Brat Zisiek prosił, żeby nauczyć nas, siostra Litka prosi o pieśń, naucz nas modlić. Ja nie będę mówić o całej modlitwie, ale tam jest taki jeden fragment, który Pan Jezus do nas kieruje i mówi w ten sposób. Nas uczy, jak się mamy modlić. Mówi o jednej bardzo ważnej postawie w naszym życiu, która wskazuje na relacje pomiędzy ludźmi, nie tylko wierzącymi, ale wskazuje na relacje w ogóle życia pomiędzy ludźmi z tymi, z którymi się spotykamy. A fragment tej modlitwy to jest taki. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To są słowa, które są zapisane, które bardzo często je wypowiadamy. Powtarzamy, gdy się modlimy modlitwą pańską. I mam takie życzenie, mam takie pragnienie, ażeby gdy się modlimy, to nie było tylko powtórzenie tych słów, ale żeby one były naprawdę wartością w naszym sercu, w naszym wnętrzu, odzwierciedlały stan naszego całego życia, całej naszej postawy względem otaczającego nas świata, otaczających nas ludzi, braci, sióstr, rodziny, gdziekolwiek jesteśmy. I chciałbym, drodzy braterstwo, aby to jak najwięcej Bóg i Jezus Chrystus dziś do nas mówili przez swoje słowo. Jeden z braci pyta się mnie w środę, czy będę w niedzielę dzisiaj walczyć. Zrozumiałem, o co chodzi i powiem, moi drodzy, że tak, mam usługę, ale nie będę walczył. Wyleczyłem się w jakiś sposób od tego, żeby nie walczyć, chyba że mam walkę sam ze sobą, aby wypowiedzieć jedynie to, co Pan Bóg chce do nas, do mnie przemówić, aby to nie była moja wola, aby to była wola Boża. Nasz mistrz, nasz nauczyciel, Zbawiciel Jezus Chrystus nad prośbę swoich apostołów, jak mają się modlić, mówi do nas, abyśmy prosili naszego Ojca w niebie o odpuszczenie naszych win. Myślę, że każdy z nas jest zgodny, że o to naprawdę mamy bardzo wiele prosić. Mamy o co prosić, żeby nam odpuścił Pan Bóg, bo jesteśmy takimi ułomnymi ludźmi. Jeśli wejrzymy w siebie, w swoje wnętrze, to stwierdzimy kategorycznie, że tak się rzeczy mają. Win, których jak się sobie przyjrzymy, mamy całą masę. Mówię to na swoim przykładzie. Nie wnikam w kogoś, nie wnikam w brata, w siostrę, wnikam w siebie. Ale drodzy braterstwo, w tym wypowiedzeniu zdania jest też klauzula. Mówimy, że to jest poprzeczka, której wysokość każdy sobie sam ustala. Nie Pan Bóg, nie Pan Jezus, nie apostołowie. Oni dali przykład, a my sobie ją ustalamy. Nie brat siedzący obok, ale ja ją sobie odpowiednio wysoko zawieszam. I to tak naprawdę ode mnie zależy, czy moja prośba do Boga o odpuszczenie zostanie wysłuchana, czy pozostanę dalej ze swoimi grzechami, ze swoimi problemami, z niezałatwionymi sprawami, że dalej mnie będzie w środku coś bolało. Czy dalej będę się męczył w życiu codziennym, czy w życiu może rodzinnym, czy zborowym. A tylko pozostaje jedna rzecz, taka bardzo prosta, to co powiedział Jezus. Jak ja odpuszczam moim winowajcom. Bardzo proste słowa. Myślę, że każdy je bardzo dobrze rozumie. Tylko wystarczy je zastosować. Czy ja mam swoich winowajców? Może takie pytanie mi się ciśnie na serce. Pan Jezus wie, że nasze rzymskie życie nie jest różami usłane. I w związku z tym zdarzają nam się sytuacje różne. Takich, których się wstydzimy. takich, których później żałujemy. Często chcielibyśmy, aby one się nigdy nam w życiu nie przytrafiły, ale musimy sobie z tym poradzić. To nie jest tak, że było, zapominamy i idziemy sobie dalej. Gdy upadniemy, i to nawet wtedy, jak nieraz Dawid, ten, który był umiłowany przez Pana, przychodził do niego prorok, a on wiedział, co ma zrobić. Drodzy braterstwo, jesteśmy różnymi ludźmi. Nie jesteśmy doskonałymi, to wszyscy wiemy. Różni pod względem charakterów, takich nawet, jak to określają psycholodzy, że się dzielą na cztery podstawowe takie warstwy. Różni pod względem wychowania, środowiska, w jakim się obracamy, rodzin, jakie posiadamy. Różni pod względem wykształcenia, takimi jesteśmy. I to jest bardzo pięknie, że ludzie wokół siebie są różni, że nie ma monotonii, że jesteśmy różni i Biblia, Jezus, Bóg mówi, że mamy się takimi dla siebie podobać, takimi siebie akceptować. A dlaczego? A dlatego bardzo prostej przyczyny, bo takich nas ukochał Jezus, takich nas ukochał Pan Bóg, za takich został posłany Jezus Chrystus. Właśnie, że za takiego, za nasz Ojciec w niebie, za każdego z nas, takimi, jakimi jesteśmy, to dał na okup swojego Syna Jezusa Chrystusa, który każdego z nas, drodzy braterstwo, tam na wzgórzu Golgoty widział i pragnął, aby jego śmierć nie była śmiercią daremną. Oczekuje od nas tak bardzo niewiele. Ile? Uwierzyć w Jego zbawczą krew, wyznać Mu swoje grzechy i pozwolić, aby On, Jezus, był Panem w naszym życiu. Przyjść jak do lekarza, który zadeklarował bardzo prosto, wyraźnie, dobitnie, że zdejmie z nas ciężary, które tak mocno nas nieraz gniotą. Przyznamy to wielokrotnie. On ze swoją wspaniałą ofertą stoi i czeka. I patrzy nieraz, jak się mozolimy, jak się trudzimy w życiu bez Jego pomocy i czeka, drodzy braterstwo, 24 godziny na dobę, kiedy zmądrzejemy i kiedy do Niego po pomoc się udamy. I On nas wysłucha, bo takim On jest. I nam pomoże. I będzie nam lżej na dodatek. Ale to On, Jezus, jedynie to sprawi. Ale w nauce Jezusa i apostołów jest podstawowy warunek, jak przychodzić do Boga, jak przychodzić do Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, kazanie apostoła świętego Piotra, 3 rozdział, 19 werset. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Nie można tak sobie przyjść do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa, może do zboru, zapomnieć, trwać może. Apostoł święty Piotr mówi do Żydów, ale ja dzisiaj, braterstwo, mówię, że ja te słowa kieruję do siebie. Że ten Boży list, Pismo Święte, Biblia jest skierowane do mnie, do ciebie, bracie, do ciebie, siostro, do każdego z nas. Czy my to chcemy, czy nie chcemy. Jeśli czytamy ten list, to on jest skierowany do nas. I nie mówmy, że to jest do ówczesnych może Żydów tylko napisane. Dla nas to nie jest istotne i ważne. Otóż nie. Ono jest bardzo ważne w XXI wieku dla nas dzisiaj czytających. Może zakodowałem sobie, że pokuta to związana była tylko z misją Jana Chrzciciela, tego wielkiego poprzednika Jezusa Chrystusa, który dokonywał tego rodzaju chrztu. Ale musimy, drodzy braterstwo, zauważyć, że Jezus swoją misją na ziemi rozpoczynał od słów: pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Mówił to do słuchających, którzy przychodzili i chcieli Go słuchać. Do uczniów, do apostołów. Wielokrotnie mamy to potwierdzone. Pokuta to ważny element, to podstawa w nawiązaniu relacji z Panem Bogiem. A jeśli z Panem Bogiem, to potem z bratem, z siostrą, z rodziną, z przyjacielem, w pracy, wszędzie. Nie można być pojednanym z otoczeniem, jeśli nie będę najpierw może pojednany z samym sobą. To jest bardzo szeroka płaszczyzna. Ale pojednanie, pokuta, to co nieraz gniecie, pozwala wyrzucić. Zauważcie, drodzy braterstwo, jak wielu przestępców, tych, których ściga prawo, gdy popełnią, ja nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu po pewnym czasie przychodzi na przykład na posterunek policji i przyznaje się do na przykład morderstwa, bo jemu jest ciężko z tym żyć, woli ponieść karę niż tym ciężarem żyć. I pomimo, że potem cierpi w odosobnieniu, w więzieniu, tak naprawdę jest mu w środku lżej, bo wyrzucił z siebie i wie, że ponosi zasłużoną karę. Tak jest z nami. My nie jesteśmy inni. Jest nam rzeczywiście lżej. Miałem nie dużo, ale miałem kilka takich przykładów w życiu, gdy w różnych społecznościach, nieraz w spotkaniach, coś o sobie powiedziałem. Zdecydowanie jest lżej. Bez tej pokuty nie możemy nawiązać normalnego stosunku z naszym Ojcem, który chce, abyśmy wejrzeli w siebie i abyśmy też się nawrócili. Nie jest to dziwne, gdy chcemy być w społeczności z Bogiem. To nie jest dziwne zjawisko. To jest bardzo normalne i pożądane. Jak prześledzimy karty Pisma Świętego, to Bogu się podobają ludzie mający krytyczny stosunek do siebie. Taki pozytywny Boży strach, o którym Biblia nam mówi. Zauważmy, że święty Piotr uczy nas, że nasze grzechy tylko właśnie wtedy będą zgładzone, jak ten warunek pokuty, warunek nawrócenia spełnimy. Powiem braterstwu ze swojego doświadczenia, że jest to trudne. To nie jest proste. To jest trudne. Szczególnie wtedy, gdy nie mamy takich pewnych może doświadczeń pozytywnych w tym zakresie. Nie oszukujmy się, tak jest. Tak jest. I dla ludzi, którzy doświadczają może na co dzień pewnych rzeczy, jest to o wiele łatwiejsze, bardziej zrozumiałe. Dla nas czasami jest może trudne do zaakceptowania. Zawsze może jakiś kontekst zauważamy. Wypowiedzieć słowo to nic trudnego. To wszyscy jesteśmy pewni. Ale je wcielić w życie, oto jest rzecz wyższa, szkoła jazdy. Tak żargonem młodzieżowym możemy powiedzieć. Może komuś idzie to łatwo. Zazdroszczę takim ludziom, jeśli to jest codziennością w ich życiu. Ale skoro Bóg w swoim słowie do mnie jeszcze w tej sprawie przemawia, to nie jest, drodzy braterstwo, za późno. I oby nigdy nie było za późno. Oby nigdy nie przyszedł taki czas, że powiedzieliśmy, mieliśmy okazję, przegapiliśmy. Oby przykład modlącego się wielokrotnie powtarzanego celnika w świątyni, który nie miał odwagi podnieść oczy ku niebu, a wyszedł więcej usprawiedliwiony niż faryzeusz, miał jednak zastosowanie w naszym życiu, którego Pan pochwalił. Był zbrukany przez grzech. Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Często to powtarzam. Troską apostoła świętego Pawła było i naszą też powinno być, aby zachowywać jedność Kościoła Bożego. To jest zadanie dla nas postawione. Pan Jezus miał przed sobą takie zadanie. Modlił się o to, gdy wiedział, że odchodzi, gdy go zabraknie, że powstaną problemy. Apostołowie to widzieli na samym początku. I to od nas, każdego z nas zależy, jak ten dział pracy wykonamy. To nie będzie ktoś obok odpowiedzialny, tylko ja będę osobiście odpowiedzialny, jak ten dział pracy w Kościele wykonam i jak mnie Pan Bóg za to rozliczy. Za zachowanie jedności Kościoła Bożego. Popatrzmy na fragment nauczania apostoła świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, 9-13. Ja tylko niektóre fragmenty przeczytam. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. I aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada. I co powiada? Ano powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. A czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pana zostaliście ochrzczeni? Takie pytanie do nas zadaje Pan Jezus, apostoł święty Paweł. Natchniony Duchem Świętym takie słowa do nas pisze. Są do Koryntian, ale on pisze do nas te słowa. My je dzisiaj czytamy i one do nas przemawiają. Pawłowy, Apollosowy, Kefasowy, Chrystusowy. Czy Chrystus, nasz Pan, jest rozdzielony? Czytając ten fragment listu świętego Pawła, dziś można zamiast tam wymienionych imion podstawić imiona nam znane. I święty Paweł będzie się nas dalej pytać. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy ktoś z ważnych osób jest odpowiedzialny za zbawienie? Odpowiedzi nie oczekiwał wtedy święty Paweł, bo odpowiedź nie była trudna wtedy i ona dzisiaj nie jest trudniejsza wcale. Bo pismo dla naszego pouczenia zostało napisane. aby Boży człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak chce nas widzieć nasz Ojciec, tak chce nas widzieć nasz Pan Jezus Chrystus. Czy pytanie możemy sobie postawić, sobie stawiam, czy ja chcę się poddać Bożemu działaniu w swoim życiu? Czy może mam utarty zwyczaj, który uważam za jedyny i prawidłowy? Czy otwarty jestem na głos Boga przemawiający przez różnych swoich sług w Kościele? Bardzo trudne zadanie. Tę trudność już mieli apostołowie na samym początku, gdy nieraz przychodzili do Pana Jezusa, nawet z takim poleceniem: Panie, zabroń, my zabranialiśmy. To był problem od samego początku. Taka nasza jest konstrukcja człowieka, że przypisujemy jedynie taką rację. To jest z jednej strony może dobrze, bo na nas trzyma w jakiś sposób, mamy jakąś taką pewność, a z drugiej strony czasami ma taki negatywny też wydźwięk. Stary Testament to nie tylko historie, ale Boże przesłanie też i do nas. Czasem powiem wam taką też prawdę, to co mnie irytuje w środku, jak słucham interpretacji starotestamentowych stosujących się tylko do Żydów, do narodu izraelskiego. A mi się osobiście wydaje, że często Bóg mówi brutalną prawdę o mnie, właśnie w tych opisach, w tych historiach, w proroctwach, o moim środowisku i nie mam odwagi, nie mam ochoty przyznać to mojemu ojcu, to racji, że to Bóg mówi do mnie. Pokrętnie uciekam od takiego myślenia i oto słowa z księgi Izajasza, proroka, który bardzo dawno temu napisał słowa, które są w naszych księgach zapisane. Pierwszy rozdział, od 2 do 20 wersetu. Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio, gdyż oto Pan mówi: synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego Zbawiciela, a osioł żółb swego Pana, lecz Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników z synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego Izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzywiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska jak szała z winnicy, jak budka w polu z orgórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam, pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchajcie słowa Pana Książęta Sodomski, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt i krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. To są słowa zanotowane w Biblii. Powiem, braterstwo, że straszne słowa Bóg pisze do mnie, do nas. Tam czytali je też Izraelici, ale my je dzisiaj czytamy. Tak, braterstwo, nie pomyliłem się. Straszne słowa. Do nas skierowane są te słowa. Parzą, a to dobrze, że parzą. To znaczy, że mamy czucie. To znaczy, że mamy czas z łaski Boga nam dany, aby te słowa były tylko, nie były tylko odległą historią, epizodem, lekcją praktyczną w naszym życiu z Bogiem, do którego się odwołujemy. Czasem stawiam sobie pytanie, czemu Bóg do mnie używa takich ostrych słów? Nie gdzieś tam zaowolowane, gdzieś tam może w ładne, piękne słowa przybrane. Przykład o głupi Galatowie w Nowym Testamencie. Ale zamiast Galatowie podstawmy sobie na przykład nazwę naszego miasta. Czemu, Boże, takie słowa do mnie, do nas piszesz? Dlaczego, Panie Boże? Zadaję sobie pytanie. A może jestem taki mało ociosany i ubranie w ładne słowa nic do mnie nie przemówi. Chcę dziękować Panu Bogu, że Twoje drogi są wyższe. I to ja mam do Ciebie się dostosować, a nie Ty, Stworzyciel i Władca Wszechświata, do mnie, marnego puchu. Bóg mówi, że się męczy naszymi świętami, naszymi środami, naszymi niedzielami. Nie bójmy się, drodzy braterstwo, realnie na siebie spojrzeć. Dzisiaj nikogo nie będę wymieniał, nazwiska nie wymieniam nikogo. Ja to do siebie słowa kieruję. Chcę się z tej Biblii dużo uczyć. Czy chcę, aby dalej miały wobec mnie takie słowa? A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. A wiecie, braterstwo, jak Pan Jezus mówi, że jak ktoś się gniewa na brata swego, to co to znaczy w Nowym Testamencie? Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Takie proste słowa, jak czasami nauczyciel gdzieś w szkole podstawowej w pierwszych klasach mówi, jak tam dzieci nie mogą swojej energii powstrzymać. To tylko wtedy zyskamy przychylność naszego Ojca. I On nas zapewniał o bardzo ważnej rzeczy, że chociaż nasze grzechy są czerwone jak szkarłat, można sobie wyobrazić taką czerwień, taką doskonałą czerwoń, będą wyglądać jak świeży śnieg, który mamy okazję tej zimy oglądać, który przed chwilą spadł na ziemię. Drodzy braterstwo, taki jest nasz Ojciec. I On nas namawia każdego dnia do tego, bo On nie lubi, jak Jego dzieci męczą się tutaj na ziemi. On robi wszystko. Zrobił wszystko i robi dalej wszystko, żeby Jego dzieci, Jego stworzenia się na ziemi nie męczyły. Bo czy my jako rodzice się nie męczymy, gdy nasze dzieci się męczą? Chociaż czasami się wydaje, że to jest jakby ich problem, ale w środku gdzieś coś nas gryzie. Taki jest nasz Ojciec. O wiele bardziej doskonały, Pan Jezus mówi. Że jeśli wam się wydaje, że wy jako ludzie, to o ile bardziej przewyższa wasz Ojciec w takich relacjach, w postrzeganiu wielu spraw. Zechciejmy przez chwilę spojrzeć na pewną lekcję nowotestamentową, przez którą Jezus do nas przemawia. Tak, drodzy braterstwo, znów do nas przemawia. Przemawia Bóg. To, co niedawno rozmawialiśmy w Ewangelii Świętego Jana w 3:2-11. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów by nie mógł czynić, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jakże to się może stać? Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Powiem wam, drodzy uczciwie braterstwo, że długo się broniłem przed tymi słowami Jezusa, że to do mnie one są skierowane. Że one nie są kierowane do mnie, tylko do Nikodema, bo to Nikodem przyszedł i to Nikodema był problem. Nauczycieli żydowskich, faryzeuszy. Ale te słowa dzisiaj ja czytam i nie czytam je tylko jako historii. Bóg oświeca przez Ducha Świętego i pozwala zrozumieć, że to Bóg do mnie mówi. Zapewne też i do Żydów wtedy mówiących. Ale te słowa powtarzam, ja dzisiaj je czytam. Sami powtarzamy, że jest to Boży list skierowany do każdego z nas. I to do mnie mówi Jezus, musisz się, Adamie, na nowo narodzić. Czy to jest slogan? A w żadnym wypadku. W żadnym wypadku to nie są slogany. Czy jestem skłonny to zrobić? Ale jak? Zadaję wiele podobnych pytań, jak i Nikodem, który był nauczycielem. Jak postrzegam ludzi, których na mojej drodze stawia Pan Bóg? Zwłaszcza ludzi szczerych, oddanych Bożej sprawie, szukających Jego woli w swoim życiu. Czy ja stosuję radę Gamaliela, ten, który był nauczycielem zakonnym, u którego się kształcił święty Paweł w swoich relacjach z braćmi? Czy ta rada Gamalielowa ma zastosowanie w moim życiu? Jeśli to sprawa ludzka, to sama upadnie. Jak mieliśmy przykłady, nawet w naszej historii jakiejś nie bardzo odległej. Ale jeśli to z Boga, to aby nie okazało się, że walczę z Panem Bogiem, czego bardzo bym w życiu nie chciał. Nikodem miał rozterkę. Czy ja mam rozterkę? Mam rozterkę, drodzy braterstwo. W moich rozmowach to wychodzi, że ja mam rozterkę. Ostatnio coraz więcej mam taką prostotę powiedzieć, na przykład nawet w rozmowie z moim tatą, że ja się czuję bardzo w jakiś sposób komfortowy, że pewne rzeczy gdzieś są coraz dalej. Inaczej postrzegam braci w ogóle. Ja się z tego powodu, powiem braterstwu, bardzo, bardzo cieszę. I jeszcze jedna uwaga świętego Pawła Apostoła. Miał to jedną taką pozytywną zaletę, że gdy widział zagrożenia dla duchowości życia zboru, to o tym wprost pisał, o tym nauczał. Nie zakopywał tego gdzieś pod dywan, tak dzisiaj się mówi, że zamiata się coś pod dywan, żeby no jakoś to może tam przeleży, może się to samo załatwi. Nie był obłudny człowiek. Czytający pewnie mieli wypieki na twarzy, czytając jego słowa. Fragment z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział od 11 wersetu. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. I co on pisze? Co apostoł święty Paweł pisze do nas, do mnie? Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemnie, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Bóg mówi do mnie, żebym rozszerzył serce swoje. Nie je zacieśnił, skurczył, zmniejszył jego rozmiary. Rozszerz serce swoje. Ten apel świętego Pawła wołający do mnie, do nas jest jak najbardziej aktualny. Apostoł święty Paweł nie pisze do mnie nierealnych apeli. On wiedział, że jest to możliwe do wykonania. Jeśli coś pisał, to wiedział, że człowiek Boży, naśladowca Jezusa Chrystusa, może to w swoim życiu, jeśli zechce, to zrobić. Wie, że to mogę zrobić. Wie, że to możemy zrobić. Warunek to zrobić to, o czym wcześniej mówiliśmy. Gdy jest ciasno, to wiele nie można zdziałać. Wiemy o tym. Dlatego poszerzamy, lubimy, jak jest luźniej. Brak powietrza, świeżego powietrza, przenośni sobie użyjmy. Nie pozwala nawet dostrzec czasami jeden drugiego, bo wtedy tylko widzę siebie. Stoję ściśniony, nic nie widzę, nie mogę głową nawet poruszyć. Swoje problemy, swoje racje, swój punkt widzenia tylko. Rozszerzcie się, taki apel świętego Pawła. Wróćmy na chwilę do początków Biblii. Gdy pierwsi ludzie musieli się zmierzyć z życiem w nowej rzeczywistości, z obecnym już na ziemi grzechem. I Pan Bóg w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale, gdy dwóch ludzi, dwóch synów pragnie Panu Bogu złożyć ofiarę, to widzi, że na twarzy jednego ta mina jest jakaś taka markotna, że to nie jest to, co chciałby Pan Bóg oglądać na co dzień. I tak się pyta do niego. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Pan Bóg nie chce takich nas widzieć. A jeśli jest, to się pyta, dlaczego taki twój stan? I daje radę. i daje nam podpowiedź, co trzeba zrobić. I mówi, wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech i kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Jest taki ktoś, który nazwany jest, że jest mężobójcą od samego początku. Z taką sprężyną, taką siłą napędową, która pozwala nam z woli Pana Boga tak nas nieraz bardzo mocno doświadczać i kusi nas. Ale Pan Bóg nas wyposażył we wszystko. Nie pozostawił nas takimi, że my nie mamy obrony. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, że my mamy taką zbroję Bożą, zupełną zbroję Bożą, nie jakoś tam połowiczną, że może tylko pewne części naszego ciała, ciała duchowego, tego pozafiguralnego, jak dzisiaj powiemy naszym językiem badackim, i osłonimy, ochronimy. Zupełną zbroję Bożą mamy, abyśmy mogli dać odpór. Kusi nas. Ale to my mamy nad tym panować. To nie będzie brat panował nad tym, nad moim grzechem, nad moim kuszeniem, nad moim problemem, siostra, sąsiad, przyjaciel, mąż, żona. Ty masz nad tym panować. To do mnie Pan Bóg mówi. Masz problem, widzisz, że coś jest nie w porządku? To ty masz tą moc i siłę zapanować. Masz do tego słowo, masz do tego braci, zbór i masz nad tym panować. Jak nie, to poniesiesz konsekwencje. Tak odległe słowa, a znów musimy przyznać rację, że i tym razem Bóg do mnie mówi te słowa. Jak nie chciałbym, aby ten stary człowiek, nie chciałbym, tak stary człowiek we mnie woła, aby te słowa były napisane w świętej księdze. No nie pasuje do mnie. Po co Pan Bóg takie słowa do mnie pisze? Ile by było, zdaje się, może łatwiejsze życie, no wiele rzeczy. Mam podjąć wyzwanie i walkę. A jednak Słowo Boże mnie zapewnia, że to jest dla mojego dobra napisane. Nie po to, żeby mnie pogrążyć. I jak porządnie się pochylę nad nimi, to przyznam, że Bóg swej miłości przestrzega mnie przed złem. Pan Bóg się nie cieszy, że po to nas pisze, żeby nas pogrążyć. On chce nas ustrzec od zła. Wiemy, jak się zakończyło nieposłuchanie przez Kaina, że miał nad tym panować. On mnie wyposażył w siłę, abym nad nim panował, chociaż czyha na mnie, kusi wielokrotnie mnie, ale to ja mam nad nim panować. Mam zmienić swoje złe postępowanie, czy poszukać własnego rozwiązania, które Bóg nie zaakceptuje. Kain wysłał własne rozwiązanie i został potępiony. Pozbył się brata, przez którego uważał, że ma opuszczoną twarz. Znalazł bardzo proste rozwiązanie. Pozbyć się brata. I myślał, że mu ta twarz będzie może inaczej wyglądała. Ale ten ciężar został dołożony, zamiast się pomniejszyć. Wielu z nas przyzna, że nieraz takie rozwiązania to przykład braku odwagi na refleksję, na odmianę. I tam wtedy przeciwnik Boga, który jest mężobójcą od początku, odnosi sukces. I on dziś też się cieszy. Bardzo często się cieszy, jak się je zamęt, jak poddajemy się takim presjom jego poróżnienie i skutecznie zaproponuje swoje metody rozwiązania w Kościele. Jak czasami proste Boże metody są trudnymi do zaakceptowania. Pan Bóg jest, w ogóle to trudno porównać, że to jest 100 razy, 1000 razy, bo to jest w ogóle przeciwległy kraniec metodom szatańskim. Bardzo często podkreślamy, że Bóg jest miłością. To jest prawda. Że my jesteśmy Jego dziećmi. Że miłość jest najważniejszą cechą do zdobycia, jeśli chcemy się upodobnić do obrazu Syna Bożego. Bo nas po tym poznają ludzie, jeśli będą widzieć wzajemną miłość w naszych relacjach. Jeśli będziemy widzieć tych najmniejszych, za których Jezus umierał, niedocenionych, zapomnianych, może często inaczej rozumiejących niż ja. Popatrzmy na słowa hymnu Pawłowego o miłości. Tak jak na początku mówiłem, że chciałbym dzisiaj, żeby Słowo Boże było jak najwięcej cytowane. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Znany bardzo hymn. Jeden z najpiękniejszych w ogóle fragmentów Pisma Świętego. Ja go braterstwu przeczytam, chociaż braterstwo dobrze go znają. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym miał ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrość, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Zobaczmy, jakie słowa powstały, jak ten hymn jest pięknie skonstruowany. Wszystkiemu wierzy, wszystko zakrywa, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Powiemy, że to jest ideał. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Tak święty Paweł napisał. Cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Ja, braterstwo, jak je dzisiaj czytam, to dalej powiem, że moja wiedza jest cząstkowa. Ja się nie wstydzę tego powiedzieć, że moja wiedza jest cząstkowa. I powiem, braterstwo, że nieraz im więcej sobie takich uczciwych pytań stawiam, to zdaję sobie sprawę, że jest bardziej cząstkowa. Kiedyś mi wydawało się, że się tak dużo nauczyłem. Gdy byłem dziecięciem, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy nastanie doskonałość, braterstwo, słuchajcie tych słów. Słuchajmy wszyscy tych słów. Gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe to przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. I wiele wykładów, wiele kazań, wiele może wierszy, poematów zostało w historii ludzkości na ten temat miłości napisanych. To jest prawda, że Bóg w swojej wielkiej miłości skierował do nas Syna i żąda bardzo prostej rzeczy, żebyśmy się upodobniali do obrazu Jego Syna, do Tego, który ukochał każdego z nas, nie różnił z nas. Tam na krzyżu Golgoty nie było kalkulacji, że może za kogoś nie umierać. Za każdego z nas Pan Jezus tam umierał. Pan Bóg dał po to Syna, żeby za każdego z nas tam umierał. Nie będę komentować za dużo tych słów, bo są tak czytelne, tak przejrzyste, że każdy z nas jest w stanie je bardzo dobrze zrozumieć. Nic dwuznaczności. Zobaczmy, drodzy bracia, jak możemy być niczym w bardzo łatwy sposób. Nikim, niczym, tak mówi święty Paweł. Czy ja tego chcę? Żeby świadectwo o mnie było, że jestem nikim, niczym? Nikt trzeźwo myślący nie potwierdzi, że tego chce. Absurd to byłby, niedorzeczność. Zawsze w marzeniach dążymy do tego, żeby być kimś. Ale nie, żeby być może kimś tutaj wielkim na ziemi, właśnie tam u Pana Boga. Tam właśnie, jeśli ktoś jest wielki, to jest dopiero prawdziwa wielkość. I tak jak Pana Jezusa uznawano za bardzo w ogóle nikogo może, że tam z Nazaretu, to jednak był największa postać w historii. Apostoł święty Paweł, który wszystko to uznał za nic, to co zdobył, jak poznał Jezusa Chrystusa, dopiero prawdziwą wartość. Jeszcze jeden fragment z 1 Jana, 4 rozdział. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Każdy, kto miłuje, to z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, to nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Cierpkie słowa są napisane. W tym objawia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość. Że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. I sobie od razu pytanie można postawić, czy ja chcę, żeby Pan Bóg mieszkał we mnie, żeby w nas mieszkał. I miłość Jego w nas doszła do doskonałości. Takie proste sprawdziany. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Taki prosty sprawdzian. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg do nas ma do nas. Bóg jest miłością. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a to się nam zdarza, bardzo często podkreślać, że miłuję Boga, kocham Pana Boga. Apostoł Święty Jan dalej coś pisze. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. To są słowa zanotowane w Biblii przez apostoła, naszego nauczyciela. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi. Bracia, to jest tak prosty sprawdzian. Zawsze jest tak, że z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony może trudniej jest żyć, mieć relacje, gdy jesteśmy nawzajem. Wtedy wychodzą nasze braki, wtedy wychodzą nasze ułomności, plusy, minusy, wszystko. To jest z jednej strony taka trudność, że obnaża to nas, prędzej czy później. Wyjdzie z nas to, co jest w nas w środku. I tak święty Jan mówi. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tak napisał święty Jan. Że jeśli nie miłuję, nie kocham, w szerokim tego słowa znaczeniu, mam problem ze swoim bratem, ze swoją siostrą, nie mam prawa mówić, że kocham Pana Boga. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Przykazanie mamy od Niego, nowe przykazanie, Pan Jezus mówi, abyście się wzajemnie miłowali. Nie chciejmy, aby Bóg mieszkał w nas. Jeśli chcemy, żeby Bóg mieszkał w nas, to co mamy zrobić? Ano miłować brata swego, siostrę swoją, człowieka, którego spotykamy. Nie starajmy się żyć w zakłamaniu, o którym tu pisze święty Jan. Kochani, na zakończenie stosujmy zasadę modlitwy pańskiej o odpuszczaniu. Stosujmy zasadę pokuty. Stosujmy zasadę nawrócenia, jeśli przychodzimy do Boga. Niech głos skierowany do Nikodema będzie również nam bliskim. Braterstwo, diabeł nie śpi, tak pisze nam do nas Biblia, tak święty Paweł do nas pisze. I szuka kogo by pochłonąć. Nie śpi. On jest tak zapracowanym w tej sprawie, że on nie śpi i szuka cały czas w okazji, kogo by tu pochłonąć. Czy chcę dać się pochłonąć Jemu? Grzech, jeśli jest u drzwi, to co czytamy w Biblii, to mamy z Bożą pomocą nad nim panować. Sami nie zrobimy nic. Ale jeśli jest Bóg za nami, to cóż może być przeciwko nam? Tak wielki człowiek Starego Testamentu napisał. A boska Jego moc wyposażyła nas we wszystko, co do zbawienia nam jest potrzebne. To, co do zbawienia nam jest potrzebne, we wszystko nas wyposażyła. I na koniec, drodzy braterstwo, chciałbym, żeby słowa, które wypowiedziałem, być może w sposób chaotyczny, być może w sposób nie do końca uporządkowany chronologicznie, ale chciałem je skierować przede wszystkim do siebie, z taką troską o społeczność, o to, żeby relacja pomiędzy braćmi, żebym każdy z nas się czuł dobrze, żebyśmy przychodzili jak do lekarza, do zboru, żebyśmy tutaj widzieli naszego Ojca, który nam pomoże, który nas uratuje, uchroni, wskaże nam swoje ścieżki. Wskaże nam swoje rozwiązania i nie gardźmy nimi. Nie gardźmy rozwiązaniami, które zaproponuje nam Pan Bóg. Może czasami przeanalizujmy je, ale jeśli jest coś nam w środku, poświadcza ten Duch, Duch Chrystusowy, Duch Boży, poświadcza naszemu Duchowi, to nie zatwardzajmy serc wtedy naszych. Bardzo dużo można by było mówić, przykładów w ogóle przestrogi. Wybrałem tylko kilka. Wybrałem tylko różnych takich skrótów myślowych. Chciałbym, żeby każdy z nas, ja przede wszystkim, żebym przeanalizował całość jakiejś złożonej sytuacji, o której w księdze Izajasza czytaliśmy. Jak Pan Bóg może na nas patrzeć? Jak Pan Bóg może się brzydzić w ogóle niektórymi postawami, które dla nas mogą się wydawać idealne? Pan Bóg mówi, dość mam tego wszystkiego. Jeśli się nie zmienicie, jeśli nie będziecie, to będą te wasze grzechy dalej czerwone jak szkarłat, a mogą być białe jak śnieg, jak wełna, jak to runo wełny świeżo, ładnie gdzieś tam przez rosę. Taka jest możliwość. I życzę braterstwu, aby ten stary, chytry lis, diabeł, nie zwyciężył nas. Póki tu przychodzimy, póki mamy świadomość, póki mamy czas, to ten czas jest po to nam dany z łaski. Słowo Boże mówi, że Bóg okazuje cierpliwość względem nas. Nie tylko może względem świata. Względem mnie okazuje cierpliwość, abym nie został zawstydzony. Jeśli chcemy odnosić sukcesy, sukcesy w życiu chrześcijańskim, to musimy szukać pomocy u źródła. W Słowie, u Boga, u Jezusa Chrystusa. I On chętnie jej nam udzieli. Tylko musimy się do tego przyznać, że tego potrzebujemy. Zdrowi nie potrzebują lekarza, tak Pan Jezus mówi. Kiedy jestem słaby, to jestem mocny. A kiedy jestem mocny, to jestem słaby, tak pisze apostoł święty Paweł. Czasami chcielibyśmy być słabymi, żeby właśnie być mocnymi, ale w mocy, w sile mocy Pana. Amen.